Studiu Wschodnim wracamy do rozmowy. Dziś przypomnę, naszym gościem jest dr Jakub Olchowski z Katedry Bezpieczeństwa Międzynarodowego UMCS, kierownik Zespołu Wschodniego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Rozmawiamy o wojnie w Ukrainie. Za nami szczyt pokojowy w Szwajcarii. Ale no, można powiedzieć, za nami i przed nami cały czas wsparcie z Zachodu kierowane dla Ukrainy. Pomoc wojskowa dla Zachodu, Zachodu dla Ukrainy, zarządzanie kryzysowe zamiast strategii, napisał pan kilka tygodni temu w komentarzu dla Instytutu Europy Środkowej, pisząc, że odblokowanie przez Stany Zjednoczone pakietu pomocowego dla Ukrainy pozwoli na ustabilizowanie linii frontu i powstrzymanie postępów rosyjskich. Niemniej nie doprowadzi do ani do przełomu w wojnie, ani do pozyskania przez Ukrainę inicjatywy strategicznej. Zachodnie wsparcie jest rozproszone, niesystematyczne i często doraźnie uwarunkowane politycznie. No, brzmi to trochę jak oskarżenie, panie doktorze.
To trochę jest oskarżeniem. No to jest dość złożona sprawa rzeczywiście, która wynika z wielu rzeczy, zapewne fundamentalnym problemem, czy zasadniczą przyczyną tego rozproszenia i niesystematyczności tej zachodniej pomocy, jest fakt, że nic takiego jak kolektywny Zachód, jak to Rosjanie lubią mówić, po prostu nie istnieje. Zachód to jest kilkadziesiąt państw, z których każde jest inne, każde ma inne interesy, każde ma inne uwarunkowania, etc. I trudno, żeby te państwa były w stanie działać w sposób taki całkowicie jednolity i zjednoczony. I stąd te różne, wiele tych inicjatyw dotyczących pomocy wojskowej dla Ukrainy to są inicjatywy, czy zazwyczaj to są inicjatywy pojedynczych państw. Tu na przykład NATO jako organizacja nie wspiera Ukrainy wojskowo. Wspierają, robią to poszczególne państwa, które akurat są członkami NATO. Stąd zresztą nawet się to tak określa w takim publicznym dyskursie, że to są inicjatywy. Inicjatywa amunicyjna Czech, inicjatywa przeciwlotnicza Niemiec i tak dalej, i tak dalej. A więc to są takie trochę doraźne koalicje chętnych. Któreś państwo wychodzi z inicjatywą i ktoś się może przyłączy, a ktoś się może nie przyłączy.
Chociaż akurat jeśli chodzi o te inicjatywy amunicyjne tak zwane, to chyba żadnej z nich nie udało się do końca
Nie udało się. I to jest kolejna sprawa, o której warto powiedzieć i trzeba pamiętać. Po zakończeniu zimnej wojny Zachód się rozbroił generalnie. Zredukowano bardzo stany osobowe armii, pozbyto się wielu w ogóle rodzajów uzbrojenia, zredukowano możliwości produkcyjne sektora zbrojeniowego, wychodząc z założenia, że no nie będzie już wojny. Skończyła się zimna wojna, Związek Radziecki nie istnieje, czyli potencjalny nie ma wroga, nie ma agresora. To przed kim się mamy bronić tym całym żelastwem. No więc zaczęto redukować przemysł zbrojeniowy i dzisiaj widzimy tego efekty. Czyli efekty są takie, że Europa nie jest w stanie w ciągu roku wyprodukować miliona sztuk amunicji. I dopiero teraz właściwie obudzono się i teraz na gwałt rozbudowuje się ten europejski cały sektor zbrojeniowy. Nie chciałbym być taki aż pesymistyczny, bo to trochę może pesymistycznie brzmi. Bo też pamiętajmy, że Zachód jest jaki jest. Demokracja jest jaka jest, ta zachodnia. Ale ma to do siebie, że jak już podejmie decyzję, co oczywiście jest często trudne i czasochłonne, ale jak już podejmie decyzję, jak się to rozbuja, to już się kręci tak, że żaden autorytarny system tego nie jest w stanie temu sprostać.
To prawda,
i powoli się rozkręca już.
Ale w przypadku pomocy dla Ukrainy, no choćby to opóźnienie 8-miesięczne,
tak,
zdaje się.
To był ogromny, to był ogromny problem.
No to ono już przyniosło pewne negatywne konsekwencje.
No oczywiście.
Porozmawiajmy o tym, bo no właśnie, co w związku z tym się wydarzyło? Decyzja o pomocy jest, ale to, czego nie zrobiono przez te 8 miesięcy, no jest faktem.
Tak, i w efekcie armia ukraińska miała bardzo ograniczone możliwości na froncie obrony przed atakami rosyjskimi, które mimo, że no, prowadzone w takim stylu dwudziestowiecznym, że słynne mięsne szturmy, czyli rzucamy kogo się da i kto przeżyje, to przeżyje, a kto nie, no to trudno, ale tam wyrwiemy kawałek terenu, czy tam dokonamy, czy zniszczymy część sił ukraińskich. Ale problem leżał przede wszystkim w tym, że Rosjanie mieli więcej amunicji, artyleryjskiej przede wszystkim, a Ukraińcy niespecjalnie byli w stanie odpowiadać na nie byli w stanie prowadzić równorzędnej walki. A to z kolei wynika z tego, że Rosja, której przemysł zbrojeniowy, mimo że jest przestawiony rzeczywiście na trzy zmiany, to jest jednak przemysł dość archaiczny. I on nie jest w stanie też ani jakościowo, ani ilościowo nadążyć za tym, co się dzieje na froncie. I dlatego właśnie Władimir Putin jeździ do Korei Północnej. Dlatego, że nagle zakwitła miłość. To jest miłość oczywiście z rozsądku, dlatego że Rosja kupuje od Koreańczyków amunicję właśnie. Bo pamiętajmy, że zbrojeniówka koreańska, znaczy północnej Korei, to jest zbrojeniówka oparta na myśli technicznej radzieckiej. Więc mają te same kalibry, te same technologie i tak dalej, więc Rosja może spokojnie amunicję kupować od Korei Północnej. A w drugą stronę Koreańczycy no nie robią tego przecież z miłości do Rosji, tylko chcą technologii. Technologii wojskowych przede wszystkim. Więc obie strony są zadowolone. No i Rosjanie, mając amunicję z Korei Północnej, mając drony z Iranu, no mówiąc kolokwialnie, cisnęli Ukrainę. Ale jest jeszcze jedna strona tego medalu, mianowicie opóźnienie czy zablokowanie tego pakietu amerykańskiej pomocy oznaczało też brak amunicji do systemów przeciwlotniczych, do systemów obrony powietrznej. A to z kolei pozwoliło Rosjanom na... Może nie bezkarne, ale jednak znacznie bardziej efektywne niż wcześniej atakowanie infrastruktury cywilnej i infrastruktury krytycznej, czyli przede wszystkim elektrowni. A to jest gigantyczny problem, bo jesteśmy uzależnieni. Nasza cywilizacja jest uzależniona od prądu. Jeżeli nie ma prądu, to nie ma nic. To jest problem dla Ukrainy.
Czyli Rosja wykorzystała ten moment pewnej, nie chcę powiedzieć, bezczynności, ale jednak...
Zdecydowanie.
Opóźnienia.
Tak, oczywiście, że tak. No, Rosjanie nie siedzieli z założonymi rękami i nie czekali na to, co się wydarzy, tylko realizowali plan. Co prawda ten ich plan jest... właściwie nie wiadomo, o co dokładnie chodzi. Ale postępy jakieś tam czynili. Nawet jeżeli to były postępy niewielkie, bo one były niewielkie terytorialnie.
No dobrze, ale jeśli nawet Ukraina stała się pewnym zakładnikiem w tej jednak wewnętrznej walce w Stanach Zjednoczonych, bo przecież słyszeliśmy i wiemy o tym, że te tarcie między republikanami a demokratami w tej sprawie jakby to było kluczowe, jeśli chodzi o rozstrzygnięcia konkretne. Natomiast z drugiej strony jest pytanie, skoro mówimy o Zachodzie, to nie możemy się skupiać wyłącznie na Stanach Zjednoczonych. Dlaczego Europa, państwa Unii Europejskiej czy państwa NATO nie były w stanie w tym czasie zrekompensować braku tego wsparcia ze Stanów Zjednoczonych? No bo być może się mylę, ale tak liczbowo, globalnie, to wsparcie Ukrainy, które Zachód przeznacza właśnie na pomoc, na odbudowę, to ono mniej więcej rozkłada się bardzo podobnie, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone i pozostałe państwa Zachodu.
Do tej pory, mówię, do momentu, tak. Bo ten pakiet przyjęty teraz...
On rzeczywiście jest rewolucją.
Tak. Wszystko zmienia i oczywiście to teraz już Amerykanie zdecydowanie prowadzą w tym rankingu, jeśli chodzi o pomoc wojskową. Znaczy, jeśli chodzi o Europę, to odpowiedź jest raczej dość prosta. Europa co mogła, to dała. Czy ma puste magazyny.
Potencjał pomocowy się wyczerpał.
I brak mocy produkcyjnych. To się oczywiście zmienia, tak jak mówiłem. To się rozwija, bo to się mocno naprawdę zmieniło w ostatnich 2 latach. Świetnym przykładem jest chociażby kwestia NATO. Sojuszu Północnoatlantyckiego i tego progu 2% PKB, które każde państwo członkowskie powinno przeznaczać na obronę, na sektor ten wojskowy cały. I przez wiele lat, co się bardzo Amerykanom nie podobało, jak wiemy, tych państw było 4-5 w całym sojuszu. W tej chwili, na rok 2024, już jest ich 23 na 32 państwa członkowskie. To jest 2/3. To już jest gigantyczny postęp i to się rozkręca. To się rozkręca, więc...
To znaczy, że jest zrozumienie tego, że no... bezpieczeństwo kosztuje i nie możemy bagatelizować i zaniedbywać tego obszaru.
Skończyły się te łatwe czasy, kiedy myśleliśmy, że nie będzie już jest bezpiecznie, nie będzie wojny, a jeżeli toczą się wojny, to gdzieś tam daleko, tak daleko, że nawet tam większość Europejczyków nie bardzo wie, gdzie to wszystko na mapie znaleźć i jeżeli my tam wysyłamy wojsko, no to na takie tam wojenki takie asymetryczne z jakimiś tam rebeliantami czy terrorystami, między innymi dlatego armie europejskie się rozbroiły, czy pozbyły się w dużej mierze sprzętu ciężkiego, bo taki sprzęt jest sprzęt ciężki typu czołgi, służy do walki z innymi czołgami, czyli z inną armią państwa jakiegoś, prawda? A nie do walki z terrorystami. No to skoro ma już nie być wojny w Europie, to po co nam czołgi? No i właśnie zgodnie z tą logiką znaleźliśmy się w takim miejscu, w jakim się znaleźliśmy.
Bez wątpienia wpływ na także jakby sprawność w przekazywaniu pomocy, bo w przypadku Stanów Zjednoczonych no, trochę ten proces trwał, zapadła zgoda i no, tak jak pan powiedział, no, zmiana diametralna. Tak? Natomiast w przypadku, no właśnie na ile to pewne rozproszenie państw Europy Zachodniej, tego procesu też decyzyjnego, pomocowego też negatywnie wpływało i miało tak negatywne konsekwencje na sytuację Ukrainy w tej wojnie.
Czy jeśli dobrze rozumiem to pytanie, chodzi o inne negatywne konsekwencje, tak. Nie tylko te dotyczące frontu. Znaczy, moim zdaniem przede wszystkim to wpłynęło na morale Ukrainy i Ukraińców, którzy poczuli się, że gdzieś ta wojna już nikogo nie interesuje. Znaczy, każdy kij ma dwa końce i w tym przypadku też tak jest, bo z jednej strony jest sporo pretensji ze strony ukraińskiej do Zachodu, tak to nazwijmy. Te pretensje, znaczy może to za duże słowo, ale no jednak są takie, jest jakieś takie rozgoryczenie, że my was bronimy. Przecież my was, Zachodu, bronimy przed Rosją. No, a wy jakoś tam trochę o tym chyba zapomnieliście. No ale tak jak powiedziałem, każdy kij ma dwa końce i trochę te głosy z Ukrainy, one no budzą trochę różne reakcje na Zachodzie i w Polsce też. No bo powiedzmy sobie też jasno, że Ukraina nie istniałaby już, gdyby nie pomoc Zachodu, gdyby nie NATO, gdyby nie Polska, gdybyśmy nie przyjęli uchodźców z Ukrainy, gdybyśmy w ważnym bardzo momencie nie wsparli ich militarnie bardzo, bardzo mocno, to kto wie, gdzie teraz byłaby ta linia frontu, gdzie by przebiegała. No więc generalnie są trochę napięcia, tak to powiedzmy, między Zachodem a Ukrainą. No nic dziwnego, no po 2,5 latach wojny to jest dość oczywiste, że takie napięcia są.
I my po z kolei wracając do Stanów Zjednoczonych, no po tej no, dosyć długiej przerwie w oczekiwaniu na tą amerykańską pomoc, jednak tak jak pan powiedział, no, Rosja nie próżnowała. Czy to dosypanie gotówki, nazwijmy to symbolicznie, amerykańskiej pozwoli te różnice w potencjale militarnym Ukrainy i Rosji zasypać?
Właśnie nie gotówki. Znaczy
nie, ja dlatego ja powiedziałem symbolicznie, ale znaczy, chodzi o po prostu o konkretną pomoc.
Tak,
która...
tak. Znaczy, ja wiem, jasne, że tak gdzieś tu operujemy takimi symbolicznymi, ale myślę, że to warto, żeby wybrzmiało, bo często ludzie jakby trochę też o tym nie wiedzą. To nie jest tak, że Ukraina te wszystkie miliardy dolarów dostanie.
Co więcej, te symboliczne pieniądze i tak zostaną w Stanach Zjednoczonych.
W większości, nie wszystko, tak. ale w większości. Ten pakiet pomocowy oznacza, że Ukraina otrzyma sprzęt takiej, a nie innej wartości, natomiast nie dostanie pieniędzy. Owszem, dostaje pieniądze z różnych źródeł, z Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Unii Europejskiej i tak dalej. To są pieniądze na takie bieżące funkcjonowanie w ogóle państwa i jego instytucji, bo to też jest potrzebne. Natomiast pomoc wojskowa nie idzie w pieniądzach, tylko w amunicji, w sprzęcie i tak dalej. I co jest też ważne, to między innymi dlatego, że tak to jest skonstruowane, to udało się w końcu przekonać tą frakcję republikańską, która była przeciwna pomocy Ukrainie. Podnosiła argument, który jest podnoszony dość szeroko, że przecież, no ale jest korupcja na Ukrainie, to my im damy pieniądze i skąd my wiemy, gdzie te pieniądze trafią. No więc dlatego jest to tak skonstruowane, że to nie są pieniądze, to nie jest gotówka. Macie tu sprzęt i tym sprzętem się macie posługiwać. Z tym, że tutaj dochodzimy do kolejnego problemu, mianowicie nie bardzo jest komu obsługiwać coraz bardziej ten sprzęt.
I to jest bez wątpienia duże wyzwanie, chociaż też wszyscy zastanawiają się, co w przypadku, jeśli sytuacja w Stanach Zjednoczonych, sytuacja polityczna się zmieni, bo skoro mówimy o wyborach prezydenckich, mówimy o tarciach między środowiskiem republikanów i demokratów, to także, tak bym powiedział, Ukraina też drży, kto wygra te wybory w Stanach Zjednoczonych i jaka będzie konsekwencja polityczna, no ale właśnie ta pomocowa dla walczącej Ukrainy zza oceanu.
Tak, to prawda, przy czym to jest, myślę, że ten problem sięga jeszcze głębiej, bo tak na dobrą sprawę Europa się boi Donalda Trumpa, Ukraina się też obawia jego wyboru na prezydenta, ale nawet jeżeli prezydentem pozostanie Joe Biden, to wcale nie oznacza automatycznie, że wszystko się będzie toczyło tak jak dalej. Myślę, że my sobie zazwyczaj w Europie nie zdajemy sprawy ze skali spolaryzowania amerykańskiego społeczeństwa i z głębokości podziałów w tym społeczeństwie i jego naprawdę gigantycznego zatomizowania, nie tylko spolaryzowania. To jest... zróbmy sobie takie porównanie. Wiemy, jak wygląda sytuacja polityczna w Polsce, jak polskie społeczeństwo jest spolaryzowane, jak my się kłócimy, nienawidzimy i mamy na każde... tam wiadomo, gdzie dwóch Polaków, tam trzy opinie na dowolny temat. No to powiem tak, w Stanach Zjednoczonych jest znacznie, znacznie gorzej.
I to jest
problem i naprawdę nie wiadomo, co się wydarzy. Tak na dobrą sprawę Ukraina jest trochę zakładnikiem wewnętrznej sytuacji polityczno-społecznej w Stanach Zjednoczonych, ale z drugiej strony pamiętajmy, że Stany Zjednoczone to nie jest jednak republika bananowa, w której się interes narodowy i racja stanu zmienia co wybory. Tylko to jest państwo, jedyne państwo na świecie, które ma interesy na całym świecie, interesy globalne i różne rzeczy musi brać pod uwagę i bierze pod uwagę, więc ja bym nie panikował jednak.
Nie bez kozary jest największym mocarstwem światowym, niezależnie od tego, kto stoi na czele tego państwa. O tym pamiętajmy. Dziś o tym między innymi rozmawialiśmy z doktorem Jakubem Olchowskim z Katedry Bezpieczeństwa Międzynarodowego UMC, z kierownikiem Zespołu Wschodniego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Na koniec jeszcze zaproszenie na spotkanie autorskie wokół książki Janusza Bugajskiego Państwo upadłe, droga do rozpadu Rosji. Spotkanie odbędzie się 26 czerwca o godzinie 11 w Trybunale Koronnym. Myślę, że naszym słuchaczom postaci Janusza Bugajskiego specjalnie przedstawiać nie trzeba. Dla porządku podam, że jest to amerykański politolog, znawca Federacji Rosyjskiej. Wiele książek na swoim koncie ma na temat właśnie Europy, Rosji, stosunków transatlantyckich. Zresztą jest też stałym felietonistą mediów i w Europie, i w Stanach Zjednoczonych. Spotkanie jest w Trybunale Koronnym 26 czerwca o godzinie 11. I to wszystko w naszym programie na dzisiaj. Tomasz Nieśpiał, Piotr Król, dziękujemy za uwagę. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.